Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli naszych coniedzielnych zmagań z czytaniami, które są nam przy świętej. Kochani, dzisiaj posłuchajcie proszę pierwszego czytania, czyli fragmentu z drugiej księgi Machabejskiej. Dosyć dramatyczna historia, ale bardzo ważna i bardzo piękna. Posłuchajcie. Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: o co masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: z nieba je otrzymałem, ale dla jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano czwartego. Konając tak powiedział: lepiej jest tym, którzy zginą z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia. Moi drodzy, to już jest jedna z ostatnich niedziel roku liturgicznego, bo za dwa tygodnie de facto już będzie koniec roku liturgicznego, potem Adwent. I w Kościele zawsze pod koniec roku czytamy takie teksty o życiu wiecznym, o apokalipsie, o nadchodzącym przyjściu Pana Jezusa itd., itd. Czyli takie teksty właśnie kończące życie i ten świat. Ale nie na tym chciałbym się dzisiaj jeszcze skupić. Kochani, mam takie wrażenie, że kiedy czytam te dzisiejsze teksty, ten pierwszy właśnie fragment z Machabejskiej, też Ewangelię, troszeczkę mniej drugie czytanie, ale też podobnie, to mam wrażenie, że zostało ono ustalone w taki sposób, to oczywiście będzie teraz taki lekki żart, ale że po prostu zebrali się, ja coś tam, nie wiem, liturgiści, zebrali się, nie wiem, biskupi, ktoś tam, którzy ustalali ten kalendarz liturgiczny, jakie będą czytania czytane, i powiedzieli sobie tak: słuchajcie, zróbmy taką niedzielę, żeby nagromadzić w jednym miejscu takie czytania, żeby jak ktoś, kto jest spoza kościoła i ktoś, kto nie bardzo ma coś wspólnego z Panem Bogiem, zobaczy te czytania, to sobie pomyśli, że zwariowaliśmy. To się zgromadźmy w jednym miejscu najbardziej absurdalne po prostu chrześcijańskie podejście do życia, jakie tylko może być. Kochani, bardzo Wam polecam Ewangelię sobie jeszcze przeczytać. Zaraz o tym oczywiście opowiem, bo dobrze ją znacie. Zobaczcie pierwsze czytanie. Kochani, człowiek, który używa rozumu, człowiek, który patrzy kategoriami normalnego życia, to w tym czytaniu zobaczy totalne, istne wariactwo. Szkoda w ogóle, że nie mamy tego czytania w całości, bo jak może zauważyliście, jeżeli tam sobie sami czytaliście, ono jest trochę pocięte, jak to często, jak są takie długie teksty, to tam wycinają po parę wersetów, żeby po prostu skondensować historię do krótszej opowieści. Trochę szkoda, bo ten cały rozdział, jakbyście go poczytali o tym właśnie, o tej męczeńskiej śmierci matki i tych siedmioro jej dzieci, siedmiu jej synów, no tam są rzeczy absurdalne. Tam w tych wyciętych wersetach są takie miejsca, gdzie ta mama, widząc jak mordują jej dzieci, zachęca te dzieci do tego, żeby się nie poddawały, nie próbuje ratować im życia, tylko mówi: bądźcie mężni, umrzyjcie dzielnie i tak dalej. Oczywiście teraz trochę parafrazuję, ale generalnie ona jakby zachowuje się jak, no nie jak normalna matka. Kochani, ci, którzy macie dzieci, jeżeli jesteście rodzicami, no to wiecie, że po prostu gdyby się waszemu dziecku miała stać krzywda, gdyby waszemu dziecku, nie wiem, chciano by je męczyć, torturować, zabić, no to byście zrobili chyba wszystko, co się da, tak, żeby je ratować. I nie mówię, że Pan Bóg nie jest dla was ważny, nie mówię, że wiara nie byłaby istotna, ale no ja chyba nie spotkałem takiego rodzica jeszcze w życiu, który by, nie wiem, kiedy jego dziecko wyznaje mężnie wiarę i za to jest prześladowane, to żeby się, że tak powiem, zachęcało to dziecko jeszcze bardziej do tego, żeby przyjęło te cierpienia, nie? Oczywiście znam rodziców, którzy są dumni z wytrwałości swoich dzieci, ale to zazwyczaj po, co nie? W takim sensie, jak przez coś tam dzieci przeszły, trudnego, i się okazało, nie wiem, na przykład, że strzegły swojej wiary, mówią: o, mam dobrego syna, strzegł wiary. Ale kiedy widzimy cierpienie własnego dziecka, widzimy cierpienie, nie wiem, przyjaciela, kogoś, kogo kochamy, a ta matka: dawać, na śmierć! Po prostu, jak się to czyta, To chyba nawet nie to, że spoza chrześcijaństwa, tylko też pewnie część chrześcijan, którzy tam mówi sobie, Boże, przecież to jest jakaś patologia w ogóle. To jest jakaś patologia. Tylko dlatego, że nie chcieli zjeść wieprzowiny, matka się cieszy ze śmierci swoich dzieci? Kurczę, jakiś kosmos, nie? Ewangelia. Nie czytałem wam, ale opowiem krótko, bo dobrze ją znacie. To jest Ewangelia o tym, kiedy przychodzą do Pana Jezusa tacy ludzie, którzy chcą Go trochę wystawić na próbę, oni też nie wierzą w zmartwychwstanie. I dają taki genialny przykład o kobiecie, która miała 7 mężów. W sensie miała męża, który umarł. Jak wiecie, według prawa lewiratu, brat mógł tą kobietę wziąć po swoim bracie i wzbudzić jej potomstwo. Wtedy się w ogóle uznawało to potomstwo za dzieci tego brata zmarłego. I oni dają taki absurdalny przykład, po prostu wyssany z palca, bo chyba taka historia się nie wydarzyła na świecie nigdy, że mamy 7 braci, tak, i po kolei każdy bierze tę kobietę za żonę, bo po kolei ci bracia umierają, nie? No i oni potem zadają takie proste pytanie, no to którego ona będzie żoną? Jak już będzie po śmierci, nie? No bo skoro mówicie, że jest zmartwychwstanie, bo oni nie wierzyli w zmartwychwstanie. I Pan Jezus wtedy mówi takie strasznie trudne znowu zdanie, takie zdanie, które w uszach nawet nie tylko nie chrześcijan, ale jestem przekonany, też chrześcijan brzmi bardzo, bardzo niedobrze, nie? Mówi, bo kiedy już umrą, to za mąż i za żonę nie będą wychodzić, już się nie będą żenić. Będą jak aniołowie Boży, już nie muszą umrzeć i będą po prostu dziećmi Bożymi i nie będzie już w ogóle małżeństw, nie? Kochani, większość małżeństw, no może poza takim jakimś tam procentem, nie małżeństw, które po prostu niezbyt dobrze to wygląda w małżeństwach i oni sobie słyszą, o Boże, byle do śmierci, byle dotrzymać, potem już będzie dobrze, nie? Ale większość małżeństw, gdzie się kocha męża, żonę, gdzie ma się tą osobę jakąś tam wybraną, jak się słyszy, jak to ona już nie będzie moją żoną? Kochani, małżonkowie, którzy tam może jesteście po drugiej stronie, nie? Jeżeli macie męża, żonę, których bardzo kochacie, jak wam pasuje taka wizja? Twój mąż już nie będzie twoim mężem, twoja żona już nie będzie twoją żoną. Jak to tak? W sensie, co to, ta więź się nie liczy? Chrześcijaństwo jakby tak nie szanuje małżeństwa, bo Pan Jezus mówi, że ono kiedyś nie będzie ważne? To jest bardzo ciekawe w ogóle pytanie. To tylko tak na marginesie, jeżeli mogę. Taka krótka dygresja. Wiem, że to pewnie wam już wielokrotnie mówiłem. Kochani, drogie panie, które mnie słuchacie, żony, nieważne, zakonnice, singielki, małżonki. Wiecie, drogie, kochane panie, że w niebie będziecie ze mną znacznie bliżej niż jesteście ze swoimi mężami, albo w jakichkolwiek tam innych marzeniach tkwicie, żeby z kimś być, to będziecie ze mną znacznie bliżej niż właśnie z waszym aktualnym mężem? Naprawdę. Drodzy panowie, którzy mnie słuchacie, wiecie, że będziecie w niebie znacznie bliżej ze mną niż z waszą żoną? Przerażająca wizja, nie? Kochani, oczywiście, dlaczego tak jest? Bo my, kiedy myślimy oczywiście związek, kiedy myślimy małżeństwo, to nie chcę powiedzieć, że sprowadzamy je tylko do cielesności, ale jakoś tutaj jest, przynajmniej w tej ziemskiej wersji, tak nam się wydaje, taka najbardziej intymna więź taka. Więc kiedy myślicie, będę blisko z szóstakiem w niebie, jakiś mąż na przykład myśli, mówi, o ja nie mogę, nie, dziękuję. I uwaga, bo to nie o to chodzi, nie o tą bliskość chodzi. To nie jest kwintesencja bliskości. Kwintesencją bliskości, ja już wam to mówiłem 1000 razy, jest przyjaźń. Najwyższą formą miłości jest przyjaźń. Czyli zjednoczenie z kimś niecielesne, to oczywiście też jest ważny poziom. On jest w tym świecie potrzebny, żeby kolejne ludzie się brały, no nie? I też oczywiście buduje więzi bliskość. Ale uwaga, to nie jest tak, że ludzie, którzy nie mają więzi seksualnej między sobą, nie mogą mieć głębokiej, uwaga, albo znacznie głębszej niż ci, którzy mają seksualną więź, więzi między sobą, kochani. Więź się buduje nie na poziomie cielesnym, nie na poziomie seksualnym. Na zupełnie innym poziomie, na poziomie osobowym, na poziomie duchowym, na poziomie psychicznym, na poziomie, no właśnie, przyjaźni. Czyli jedna osoba przy drugiej osobie, jaś przyjaźni. Jedna osoba przy drugiej osobie. I uwaga, to, że seksualność oczywiście w ramach małżeństwa pomaga to budować, uwaga, ale to pomaga, a nie jest kwintesencją tego. Przepraszam, bo poszedłem za daleko w dygresję. O co mi, kochani, chodzi? Te teksty, które dzisiaj czytamy, i zresztą takich oczywiście fragmentów Biblii jest dużo, to są teksty, które pokazują coś, czego w nas jakby jeszcze nie ma. Pokazują coś, co jest dopiero zapowiedzią. Pokazują, że to, na co nas często stać tutaj na ziemi, to jest tylko taki procencik tego, do czego tak naprawdę jesteśmy zdolni. Tylko w ramach tego świata, w ramach słabości, w ramach grzechu, w ramach pewnego popsutego świata, w którym żyjemy, nie jesteśmy w stanie do końca zobaczyć tego, kim jesteśmy. Kochani, to pierwsze czytanie pokazuje, że śmierć dla chrześcijan nie jest żadnym tragicznym wydarzeniem. No nie jest. Tak, oczywiście, że po ludzku emocjonalnie może być czymś bardzo smutnym, bo człowiek, którego mamy, którego kochamy, którego mamy na wyciągnięcie ręki, przestaje takim być. Nie? Szczególnie, jeżeli ta śmierć jest związana właśnie z jakimś cierpieniem, z jakimś wypadkiem, z jakąś chorobą i tak dalej. Jasne, wtedy nas to bardzo boli. Ale kochani, sam fakt śmierci dla chrześcijan jest żadnym faktem. Znaczy, od momentu, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, czegoś takiego jak śmierć, kochani, nie ma. Wszystkie te nasze rozpacze po śmierci są znakiem, że nie weszliśmy jakby w myślenie Chrystusowe, nawet nie w myślenie, w rzeczywistość, którą Chrystus przyniósł. Człowiek będący naprawdę blisko z Bogiem ma sobie śmierć za nic. Ona jest wręcz, już wam to mówiłem wielokrotnie przecież, ona jest wręcz czymś upragnionym, ale nie w tym sensie, że życie jest ciężkie i chce umrzeć, tylko jest upragnionym, bo chce wejść w rzeczywistość, która przekracza nieskończenie to wszystko, co tutaj mamy. I nie chodzi o to, że w takim razie przestańmy żyć tutaj. Tylko chodzi o to pragnienie, które w nas jest. Czy my w ogóle żyjemy otwarci na tę perspektywę. Kochani, ta Ewangelia jest dokładnie o tym samym. Ona mówi, że nasze serca są w stanie miliard, po prostu gazylion razy bardziej kochać, niż to, co my znamy tutaj na ziemi, jako tą jedną wyjątkową relację między kobietą i mężczyzną w jakiejś przyjaźni, w miłości, która jest po prostu czymś bardzo wielkim, nie? Że to jest tylko pikuś przy tym, co będzie kiedyś. Kochani, te Ewangelie, chociaż nas trochę przerażają, te fragmenty, chociaż są takie trochę, Boże, jak to tak? O co to w ogóle chodzi? Nie, one są opowieścią o nas jakby pełnych, o nas prawdziwych, o nas, którzy... No właśnie, Bóg nie stawia za wysokich wymagań, tylko, kochani, Bóg wie, że nas stać na wiele więcej. I teraz, kochani, oczywiście, że w ramach tego życia to nie chodzi o to, żeby teraz, no to będę żył teraz tak, jak mówi Pan Jezus w tej Ewangelii, czyli nie trzeba się żenić, tylko z każdym będę w relacji mąż i żona, nie? Będę już na ziemi zapowiadał to, co będzie kiedyś w Królestwie Niebieskim. To nie o to chodzi, kochani. Tylko chodzi o to, żebyśmy nie zamknęli perspektywy, nie zniżyli się tak do tego, co tutaj, do tego, co teraz. Te Ewangelie są po to, żeby nas takim oddechem otworzyć. Ja wiem, że one mogą przerażać, ale kochani, po pierwsze, nie bójcie się też tego, że na przykład w takich sytuacjach, na przykład jak czytam to pierwsze czytanie, czytam o tej takiej gotowości, jak ten młodzieniec tam podszedł, tak, kiedy go męczyli, on wystawił język, wystawił ręce i mówi, tnijcie! Możecie mi wyrwać język, utnijcie mi ręce, Bóg mi odda po śmierci, będę miał jeszcze lepsze ręce. Ja na przykład na ten moment nie mam, kochani, w sobie takiej gotowości. Na przykład kiedy myślę, że gdybym został postawiony w takiej sytuacji, to na ten moment, kiedy myślę o sobie, miałbym taką odwagę? Nie. To mi opowiada ten fragment o dwóch rzeczach, kochani. On mi opowiada tak. Po pierwsze, Adam, masz to. Masz to. Możesz tego nie widzieć w sobie, możesz tego w tej chwili nie rozpoznawać, ale masz to, bo Bóg cię tak konstruował. Mało tego. Kiedy do tego przyjdzie, zostaniesz do tego przygotowany. Kochani, nie myślmy nigdy, czy jestem gotowy na męczeństwo, czy nie. Jak cię Bóg postawi przed taką sytuacją, to o ile oczywiście jesteś na Niego otwarty, jesteś w bliskości z Bogiem, to da ci wszystkie do tego potrzebne wtedy siły i zdolności. Ten chłopak wtedy nie działa prawdopodobnie tylko swoimi, przepraszam bardzo, tylko swoimi, nie wiem, zdolnościami, siłami, umiejętnościami, gotowością i tak dalej, tylko po prostu w wierności Panu Bogu otworzył w sobie wszystkie te łaski, które Pan Bóg mu przygotował, żeby był na to gotowy. Więc to nie chodzi teraz o to, żebyśmy sobie postawili jakieś niebotyczne wymagania. Mam w ogóle żyć tak, jakby śmierci nie było, mam w ogóle żyć tak, jakby żony nie było i w ogóle będę kochał po prostu cały świat. Nie. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w tym etapie życia, w którym jesteśmy. To ma nam tylko pokazywać, pamiętaj, że to nie jest wszystko. Pamiętaj, że to nie jest koniec. Pamiętaj, że to nie jest pułap górny. Nie, to nawet nie jest dolny. Jesteśmy w piwnicy jeszcze. I Bóg nas tam będzie prowadził. Ta perspektywa ma być po to, żeby buzowało w nas pragnienie, buzowało w nas tęsknota, żeby buzowało w nas oczekiwanie, będzie lepiej, będzie inaczej, będzie jeszcze coś niezwykłego. To jest bardzo ważna nadzieja. To mają te teksty w nas budzić. Bóg nie stawia za dużych wymagań. Bóg nas przygotował do nich i nas krok po kroku do nich będzie chciał prowadzić. Więc spodziewajmy się tego niezwykłego. Moi drodzy, moi kochani, wiem, że to, co dzisiaj mówiłem, jest pewnie jakoś dosyć trudne, też może niezrozumiałe do końca. Nie wiem, czy potrafiłem dobrze to wyjaśnić. Ale no właśnie, tak to jest z perspektywą czegoś niezwykłego, czego jeszcze nie znamy. Trudno o tym mówić tak, jakbyśmy to znali, nie? Ale mam nadzieję, że Duch Święty jak zawsze wam przyniesie, co trzeba. Kochani, tyle na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to kolejne spotkanie. Bardzo was oczywiście zapraszam na następne, które będzie pewnie za tydzień, bo tak to bywa z jedynami. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię. Miejcie się proszę najlepiej, najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa, pa.